Dzisiaj w studiu Radia UWM FM gościmy Krzysztofa Domina, naszego reprezentanta Polski w curlingu. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Jest to bardzo nietypowa dyscyplina jak na nasz region. Pochodzisz z Olsztyna, także opowiedz, jak to się w ogóle zaczęło, twoja przygoda z tym curlingiem?
No, zgadza się. Pochodzę z Olsztyna i w zasadzie tutaj nigdy nie miałem okazji spróbować curlingu. Przez całą swoją młodość praktycznie trenowałem piłkę nożną w Warmii Olsztyn i z curlingiem dopiero zetknąłem się po wyjeździe z Olsztyna do Trójmiasta. Tam istniał sopocki klub curlingowy. Moi przyjaciele trenowali. Ciężko było mnie namówić na pierwszy trening, bo po 11 latach grania w piłkę curling wydawał mi się sportem bardzo mało ekscytującym i niezbyt ciekawym. Natomiast jak już poszedłem i spróbowałem, to tak zostałem na 20 lat.
Obecnie należysz do reprezentacji Polski, która reprezentuje nas na najważniejszych turniejach curlingowych. Tworzysz drużynę razem z Bartoszem Łobazą, Marcinem Ciemińskim, Konradem Stychem oraz Maksymem Grzelką, który jest rezerwowym. Jak dokładnie wygląda rozkład tych waszych funkcji w drużynie? Bo wiem, że ty nosisz tak zwaną funkcję numer 3.
Drużyna ta powstała, można powiedzieć, 6 lat temu. W zasadzie w związku z tym, że curling jest tak niezbyt popularnym sportem w Polsce, ciężko znaleźć dobrych zawodników. My praktycznie jesteśmy z różnych regionów w Polsce, z Łodzi, ze Śląska, z Trójmiasta, z Wrocławia. No i jakby funkcje te w drużynie, w zasadzie w trakcie meczu wszyscy rzucają kamienie i wszyscy szczotkują. Konrad z tych, o którym powiedziałeś, on jest kapitanem, on jakby wyznacza taktykę, według której gramy, wyznacza zagrania, decyduje o całej naszej strategii. Natomiast Bartosz Łobaza jest pierwszym zagrywającym, Marcin Ciemińskim drugim, ja jestem trzecim. W momencie, kiedy zawodnik nie zagrywa z tej naszej trójki, pozostała dwójka szczotkuje. Mniej więcej tak to wygląda.
Mówisz, że kapitan podejmuje decyzję o strategii, ale rozumiem, wy też macie wpływ na to, jak chcecie zagrać. Macie jakiś wpływ, czy to jest już narzucone, tylko ten główny kapitan decyduje?
Strategię na mecz wybieramy przed meczem, oczywiście w porozumieniu z naszym trenerem i takiej dyskusji między nami. Natomiast jakby poszczególne zagrania, czyli jakby samą realizację tej strategii, no to zostawiamy na kapitanie. Czasami, jeżeli jest jakaś trudniejsza sytuacja, bardziej skomplikowana, wtedy do dyskusji włącza się cała drużyna. Natomiast staramy się nie dyskutować nad każdym zagraniem po to, żeby jakby utrzymać dynamikę gry, utrzymać ten flow i żeby ten mecz szedł sprawniej, bo wtedy też łatwiej, że tak powiem, mentalnie wejść w mecz i wykonywać te zadania rutynowo.
Mówisz, że tworzycie drużynę z 4 krańców Polski. To jak to dokładnie wygląda z waszymi treningami? Gdzie najczęściej trenujecie i się spotykacie?
W zasadzie jedyna taka profesjonalna w Polsce hala do curlingu to jest w Łodzi. Hala Curling Łódź. Konrad oraz Maksym. Oni oboje mieszkają teraz w Łodzi, także mają możliwość treningów codziennie. Nasza pozostała trójka raz w tygodniu dojeżdżamy w Łodzi, gdzie spędzamy najczęściej 2-3 dni i trenujemy.
A pozostałe dni jakoś trenujecie osobno, jak ty na przykład w Gdańsku? Jakieś dodatkowe treningi robisz sobie prywatnie, czy to głównie taktyki?
W Gdańsku jest możliwość treningu na lodowisku pod balonem, natomiast jakby jakość tego lodu jest dużo gorsza niż tego profesjonalnego w Łodzi, więc tam można zrobić tylko takie podstawowe elementy techniczne. W pozostałe dni też trenujemy poza lodem, bo oprócz treningów na lodzie my mamy 3 razy w tygodniu siłownię, treningi cardio, czyli wytrzymałość, bieganie, także jest co robić.
Co wskazałbyś jako najtrudniejszy element w grze curlingowej?
Ciężko powiedzieć, bo jakby na całość składa się kilka elementów, natomiast jakby myślę, że curling w dużej mierze można zaliczyć do sportów takich techniczno-precyzyjnych, jakby wykonanie tego zagrania. Żeby wykonać dobre zagranie na meczu, to trzeba powtórzyć je kilkaset razy na treningu, po to, żeby właśnie w tym decydującym momencie mieć to idealne wyczucie tego, jak trzeba zagrać kamień, więc myślę, że ta ilość powtórzeń na treningu tych samych, często taka monotonna, jest kluczowa. Natomiast myślę, że warto też wspomnieć to, że curling bardzo mocno się rozwija i staje się też takim sportem wymagającym fizycznie. Zawodnicy szczotkujący są bardzo dobrze przygotowani fizycznie, muszą być bardzo dobrze przygotowani fizycznie, bo chodzi o to, żeby szczotkować jak najszybciej, jak najmocniej. Taki zawodnik na przykład z pozycji pierwszej, który szczotkuje najwięcej kamieni w trakcie meczu, spala w ciągu 2,5-godzinnego meczu nawet do 1800 kalorii. Także jest to bardzo duży wysiłek.
A ty w której roli czujesz się lepiej? W roli tego pchającego ten kamień, czy w roli szczotkującego?
Moja rola jest jako wicekapitan drużyny, więc jakby ja mam 3 role, bo nie dość, że rzucam, nie dość, że szczotkuję kamienie, które zagrywa Bartek i Marcin w naszej drużynie, to kiedy Konrad zagrywa swoje kamienie, czyli nasz kapitan, ja jestem tym, który podejmuje decyzję o tym, jak zagrywamy te kamienie i pomagam Konradowi dobrać strategię. Także każda z tych ról jest bardzo ważna. Wiadomo, że na koniec chodzi o zagrywanie, natomiast jakby jakby te szczotkowanie i pomoc kolegom w ustawieniu tych ich wcześniejszych kamieni też jest kluczowa dla przebiegu meczu.
Mówisz o tym, że jest to coraz bardziej fizyczny sport, że bardzo dużo kalorii się spala, trzeba być szybkim. Na jakie kontuzje jesteście najbardziej narażeni, rywalizując w karlingu?
Myślę, że karling może się wydawać mało kontuzjogennym sportem, natomiast jakby kontuzje, które najczęściej nam dolegają, to są kontuzje przeciążeniowe. Przede wszystkim stawów kolanowych, ze względu na specyfikę zagrania, kiedy jesteśmy w takiej niskiej pozycji, obciążony jest staw tylko jednej nogi. My w trakcie tygodnia treningu musimy wykonać kilkaset do kilku tysięcy ślizgów, żeby ćwiczyć tą powtarzalność, regularność. Do tego zawodnicy szczotkujący, szczotkując szybko i mocno, przekładają całą swoją masę ciała na szczotkę praktycznie, także u nich przeciążenia stawów barkowych, łokciowych, to są takie najczęstsze kontuzje.
Curling coraz bardziej popularny staje się w Polsce, jak już sam wspomniałeś. Idą za tym też również zmiany, bo tutaj duże roszady w kwestiach związkowych odbyły się w ostatnim czasie. Czy wy to odczuwacie też? Duży wpływ tych zmian oraz to, że coraz bardziej popularny to jest sport w Polsce?
Na pewno bardzo odczuwaliśmy poprzednie nieprawidłowości w Polskim Związku Curlingu. Doprowadziło to do tego, że reprezentacja Polski została na 3 lata wykluczona w ogóle ze struktur Światowej Federacji Curlingu, także my nigdzie nie mogliśmy rywalizować. Powstała nowa Polska Federacja Klubów Curlingowych założona przez samych zawodników i ta federacja w 2022 została przyjęta z powrotem do struktur Światowej Federacji Curlingu. Także to na pewno odczuwamy, bo był bardzo frustrujący ten brak możliwości reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. No, mimo, że my cały czas trenowaliśmy, byliśmy gotowi do tego, żeby w momencie, kiedy będzie można zagrać, żeby wejść i grać na wysokim poziomie. Co do samej popularności, może jeszcze tego tak bardzo nie odczuwamy. Na pewno pojawia się dużo zawodników takich na poziomie amatorskim, ludzi, którzy chcą spróbować curlingu, którzy chcą przyjść, pobawić się tym sportem w ramach takiej, nie wiem, weekendowej rozgrywki, w ramach jakichś takich eventów firmowych. Tego pojawia się naprawdę dużo. Natomiast jakby takich zawodników, którzy chcieliby mocniej potrenować i wejść na wyższy poziom, jeszcze trochę w Polsce brakuje.
Przejdźmy już do tych historycznych, można już śmiało powiedzieć, wyników z tego sezonu. Najpierw zacznijmy od tych Mistrzostw Europy. Tam zajęliście 7. miejsce drużynowo, dzięki czemu wywalczyliście również awans na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Wynik w pełni zadowalający, czy liczyliście na troszkę więcej?
W pełni zadowalający. Gdyby ktoś nam powiedział, że zajmiemy 7. miejsce z bilansem 3 zwycięstw, 6 porażek, to bralibyśmy to w ciemno. Mistrzostwa Europy grupy A to był nasz główny cel na ten sezon. Jechaliśmy tam z zamiarem właśnie utrzymania się, czyli zajęcia miejsca w czołowej 8. Wiedzieliśmy, że musimy do tego wygrać z Danią i wygrać z Austrią. To były takie 2 mecze minimum. Oba wygraliśmy. Dodatkowo pokonaliśmy Norwegów, czyli brązowych medalistów z zeszłego roku. Zagraliśmy do tego kilka fajnych meczów z czołowymi drużynami Europy, ze Szwecją, z Włochami przede wszystkim. To były takie 2 nasze bardzo bliskie mecze. 7. miejsce, utrzymanie w dywizji A, awans na Mistrzostwa Świata, także cel w 100% zrealizowany.
2 tygodnie po tych Mistrzostwach Europy braliście udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Już sam udział w tym turnieju kibice traktowali jako duże osiągnięcie. Czy czuliście niedosyt po tym, że nie udało się awansować, czy też tak jak kibice twierdziliście, że fakt, że już naprawdę coraz szerzej zaznaczacie swoją obecność na tej międzynarodowej arenie, już dużo znaczy?
Myślę, że i jedno i drugie, bo na pewno będąc tam już w ostatnim etapie kwalifikacji olimpijskich, no to ciężko nie myśleć o tym, że igrzyska są tak naprawdę o krok i chciałoby się wygrać i awansować. Natomiast patrząc na potencjał curlingu w Polsce w porównaniu do innych krajów na świecie i w Europie i patrząc na rankingi, tak naprawdę nas tam nie powinno być całkiem teoretycznie, więc jakby uważamy to wciąż za bardzo duże osiągnięcie i to da nam, myślę, że super doświadczenie i super przetarcie przed kolejnym 4-leciem.
Trwają właśnie Igrzyska Olimpijskie, także no muszę po prostu spytać, kogo typujesz do faworytów w turnieju męskim curlingowym?
No myślę, że bardzo ciężko nie jest typować Szkotów, czyli Wielkiej Brytanii. Oni są absolutnymi dominatorami w ostatnich 3-4 latach na świecie. Drużyna numer 1 w rankingu drużynowym, mistrzowie świata. Wygrywają praktycznie wszystko, co się da. Natomiast jakby widziałem, że bardzo dużo drużyn jest dobrze przygotowanych do tych Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że w gronie faworytów trzeba też postawić Kanadę. Absolutnie nie można lekceważyć Szwecji, czyli aktualnych mistrzów olimpijskich. Myślę, że blisko czołówki będą też Szwajcarzy i Włosi.
Na igrzyskach nietypowo dosyć, ponieważ tory są pomalowane, te okręgi, do których celują zawodnicy, w inne kolory niż przeważnie, bo przeważnie jest to niebieski, czerwony, a na igrzyskach jest niebieski, zielony. Czy to ma aż takie duże znaczenie dla zawodników?
Nie, nie ma to znaczenia. Tak jak wspomniałeś, klasyczne malowanie torów to jest niebiesko-biało-czerwone. Natomiast jakby na wielu turniejach niereprezentacyjnych, tylko takich, gdzie gramy jako drużyny klubowe, często te tory są pomalowane jeszcze w inne kolory, kolory sponsorów na przykład, z nazwami, różnymi logotypami. Także wszystkie drużyny mają możliwość treningu przed zawodami i myślę, że taka godzina spędzona na lodzie pozwala się przyzwyczaić do tego, jak wygląda lodowisko.
Historyczny sezon dalej trwa. Teraz przed wami, można powiedzieć, taka wisienka na torcie już tego sezonu długiego i pełnego sukcesów, ponieważ w dniach 28 marca i 5 kwietnia rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata. Z jakim celem tam się wybieracie?
W Mistrzostwach Świata gra 13 drużyn. 12 drużyn utrzymuje się na kolejną edycję Mistrzostw Świata. 13 drużyna spada do dywizji B Mistrzostw Świata. Także nasz cel to jest po raz kolejny utrzymanie się. Może nie brzmi to na pierwszy rzut oka ambitnie, czyli że bycie top 12 pośród 13 drużyn. Natomiast jakby trzeba wziąć pod uwagę to, że spośród 13 drużyn, które będą tam brały udział, w zasadzie tylko my nie jesteśmy zawodowcami. Pozostałe drużyny to będą zawodowcy, to są zawodnicy, którzy trenują regularnie w ramach swojej pracy i będzie to naprawdę bardzo trudne zadanie. Natomiast jakby po tym naszym udziale w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, po naszych wynikach w Mistrzostwach Świata, my wiemy, że jesteśmy w stanie przygotować bardzo dobrą formę pod jakieś konkretne zawody i jesteśmy w stanie dać trudne mecze tym drużynom i kilka z nich wygrać.
Czy potrafisz już teraz wskazać te drużyny, które są w waszym zasięgu do, może nawet nie wygranej już tak otwarcie mówiąc, tylko że w zasięgu, że będzie rywalizacja do ostatniego endu?
No na pewno to będzie Korea, która się wydaje taką najsłabszą azjatycką drużyną. Dodatkowo będziemy próbowali na pewno z Japonią, z którą byliśmy o jeden kamień od wygranej w trakcie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Na pewno będziemy walczyli z Norwegami, których pokonaliśmy na Mistrzostwach Europy. Myślę, że taką drużyną też będą Czesi, którzy są teraz na Igrzyskach i którzy zrobili ogromny postęp w ostatnich latach, natomiast jakby jest to drużyna, z którą też regularnie potrafimy wygrywać. Także jest kilka takich meczów, gdzie będziemy mocno walczyli, upatrywali swoje szanse na zwycięstwa.
Jak się będziecie teraz przygotowywać, bo jeszcze ponad miesiąc do tych Mistrzostw Świata, czy jakieś wyjazdy obozowe, czy treningi w Łodzi tylko?
W zasadzie teraz zostały już nam tylko treningi w Łodzi. Pierwszy tydzień marca to są w zasadzie nasze ostatnie zawody, to będą Mistrzostwa Polski 2026, które też są dla nas bardzo ważnymi zawodami, ponieważ Mistrz Polski staje się jakby automatycznie reprezentacją Polski na kolejny sezon, także będziemy chcieli wygrać te Mistrzostwa Polski po to, żeby konsumować ten nasz sukces w kolejnych latach.
Także życzymy powodzenia na tych Mistrzostwach Polski, ale również na tych Mistrzostwach Świata, żeby się udało utrzymać w tej najwyższej dywizji. I dziękujemy bardzo za odwiedzenie dzisiaj naszego studia.
Dzięki.